Kluczowy temat. Zaprasza Roman Wawrzyniak.
Dzień dobry, witam Państwa. Gościem programu jest dzisiaj doktor habilitowany Piotr Rzymski z Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Dzień dobry, panie profesorze.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Pan profesor zajmuje się interdyscyplinarnymi badaniami, jest autorem ponad 130 publikacji naukowych, w tym 10 dotyczących pandemii COVID-19, ale i aktywnym wykładowcą akademickim. Nim przejdziemy do szczepień nauczycieli, o których chciałbym z panem profesorem porozmawiać, najpierw, jeśli pan pozwoli, zapytam, czy pan profesor już po przyjęciu drugiej dawki szczepionki?
Tak, jestem już w pełni szczepiony, jestem tydzień po drugiej dawce, zmierzyłem sobie poziom przeciwciał IgG przeciwko białku S i jest on bardzo, ale to bardzo wysoki.
To oznacza dla organizmu?
To oznacza, że ta pierwsza linia frontu odpowiedzi, która jest wywoływana przez szczepionkę, jest bardzo dobrze rozwinięta. Mhm. Mówimy o przeciwciałach, w tym przeciwciałach neutralizujących, czyli tych, które potrafią uniemożliwiać wirusowi zakażenie naszych komórek. Ale oczywiście przeciwciała to jeszcze nie wszystko. Są inne mechanizmy, które są pobudzane przez szczepienie.
Miał pan, profesor, jakieś niepokojące reakcje organizmu po przyjęciu tej pierwszej lub drugiej dawki?
Byłem szczepiony szczepionką mRNA. Po pierwszej dawce taki charakterystyczny, bardzo częsty ból ramienia. Natomiast po drugiej dawce tych działań, które nazywamy niepożądanymi, było trochę więcej. Był to ból mięśni, skurcze mięśni, takie uczucie rozbicia przez może 2 dni, bez gorączki. Natomiast prawdę mówiąc, nawet po drugiej dawce mnie cieszyły te działania, które zaobserwowałem, bo wiedząc, jak działa szczepionka, po pierwsze się ich spodziewałem w przypadku właśnie tej szczepionki. Więcej działań niepożądanych jest po podaniu drugiej. No i to podanie drugie to już jest takie nie tyle co szkolenie układu immunologicznego, ile tak naprawdę wezwanie tej armii, która już jest przeszkolona do ponownego działania. I to dzieje się wtedy bardzo szybko, więc można się spodziewać, że w przypadku szczepionki mRNA po podaniu drugiej dawki tych efektów jest troszeczkę więcej. Natomiast one przemijają 2-3 dni.
Tak, panie profesorze, przepraszam, że takie osobiste pytania na początek tej rozmowy zadaję, ale pytam o to, bo szczepiący się nauczyciele, o których chciałbym porozmawiać, są zaniepokojeni tym, co spotyka niektórych z nich po szczepieniu szczepionką właśnie AstraZeneca z kolei. Taki alarm ogłoszono w Lesznie, gdzie do pracy nie przyszło chyba 13 zaszczepionych nauczycieli, ale też w Poznaniu, gdzie w podstawówce na Dębcu 25 nauczycieli z 33 zaszczepionych nie było w stanie przyjść do pracy z powodu, jak mówili, objawów takich, nazwijmy to, grypopodobnych. Jaką mamy gwarancję dla tej szczepionki, którą są szczepieni nauczyciele?
Szczepionka AstraZeneca jest szczepionką wektorową, także ona wykorzystuje troszeczkę inną technologię, a w zasadzie inną technologię niż szczepionka mRNA. Natomiast generalne działanie w postaci rezultatu, które jest uzyskiwane, jest w zasadzie takie samo. Mhm. I teraz, jeżeli chodzi o tę szczepionkę, to zupełnie nie dziwi mnie to, że sporo osób, która jest szczepiona, zgłasza działania niepożądane właśnie po podaniu pierwszej dawki, a to dlatego, że z samych badań klinicznych tego preparatu wynika, że one występują częściej i są bardziej intensywne po podaniu właśnie dawki numer 1, a nie dawki numer 2, w przeciwieństwie do szczepionek mRNA. Także sądzę, że sprawę uspokajałoby też informowanie o tym osób, które zgłaszają się do punktu szczepień i otrzymują tę właśnie szczepionkę, że mogą już po pierwszej dawce spodziewać się pewnych działań niepożądanych. Jeżeli spojrzymy na zakres tych działań niepożądanych obserwowanych po szczepionce mRNA i po szczepionce wektorowej AstraZeneca, to on jest bardzo porównywalny. Niektóre występują częściej po podaniu szczepionki mRNA, takie jak właśnie szczepionka Pfizera. Częściej szczepieni zgłaszają na przykład ból w miejscu ukłucia, natomiast po podaniu szczepionki AstraZeneca częściej zgłaszany jest ból mięśni, gorączka. To są takie objawy częściej występujące i spodziewamy się ich częściej akurat w przypadku AstraZeneca po podaniu pierwszej dawki. Także to jest kwestia 2-3 dni. Wiem, że każdy, łatwo udaje się do punktu szczepień, obnaża ramię, daje się ukłuć, no, chciałby, żeby
natychmiast zadziałało,
było,
tak, na jutro.
Też nie chciałby żadnych działań niepożądanych, natomiast trzeba mieć świadomość, że wprowadzamy tak naprawdę do organizmu coś z zewnątrz, coś obcego i coś, co bardzo dobrze pobudza układ immunologiczny w warunkach kontrolowanych, w przeciwieństwie do tego, co się dzieje, kiedy zakażamy się patogenem. No i to siłą rzeczy trzeba okupić takimi właśnie kosztami. Niekiedy te koszta wykluczają nas z możliwości pójścia do pracy dzień, dwa. Natomiast sądzę, że wszyscy wolimy jednak to, aniżeli loterię, w której bierzemy udział, kiedy ulegamy zakażeniu koronawirusem, bo tak naprawdę nie wiemy, jakie jest tego później, ale nie możemy przewidzieć wcześniej, jaki może być tego rezultat.
Czyli panie profesorze, jeśli dobrze rozumiem pana wypowiedź, to znaczy, że właściwie nie ma powodów do niepokoju, tak, mimo takich reakcji części oczywiście zaszczepionych nauczycieli?
Nie, chciałbym wszystkich państwa, którzy są szczepieni AstraZeneca albo będą szczepieni AstraZeneca, uspokoić. Po pierwszej dawce spodziewamy się, że u istotnego odsetka wystąpią objawy, nazwijmy je grypopodobne, włącznie z gorączką, natomiast są to objawy przejściowe, one trwają kilka dni, maksymalnie kilka dni i ustępują. Także tutaj nie ma powodu do niepokoju, to są rzecz jasna obserwacje, jakby, które już wcześniej poczyniono w ramach badań klinicznych, natomiast no, niewątpliwie program szczepień przeciw COVID jest realizowany także jakby w świetle kamer, jest śledzony przez media, więc słyszymy szereg różnych informacji, które można różnie przedstawić i czasami być może zbyt sensacyjnie, albo bez właściwego komentarza ze strony ekspertów, specjalistów.
No dlatego właśnie poprosiłem pana profesora o rozmowę, żeby to wszystko wyjaśnić, zwłaszcza tym, którzy są zaniepokojeni, albo którzy są przed właśnie szczepieniem i czego się mogą spodziewać. No i właśnie słyszymy, czego można się spodziewać. Ale proszę powiedzieć, skąd wzięły się te różnice w ocenie skuteczności, jakiejś gwarancji skuteczności dla tych różnego rodzaju szczepionek? No bo one są w ten sposób podawane i też nie przypadkowo, na przykład nauczyciele teraz zostali włączeni do szczepień i właśnie tą szczepionką AstraZeneca, a nie na przykład Pfizera.
Tak, faktycznie występują różnice, jeżeli chodzi o parametr skuteczności. Szczepionki mRNA, tu mam na myśli Pfizera, jak i szczepionka Moderny, mają bardzo wysoką, wręcz zaskakująco wysoką, 95%. I ponieważ były pierwsze, jakie zostały dopuszczone do użytku na terenie Unii Europejskiej, tak usłyszeliśmy, prawda, że szczepionka AstraZeneca tę skuteczność ma niższą, no to powstało takie wrażenie, że jest to szczepionka gorszego sortu. Natomiast ja konsekwentnie mówię, że tak nie jest, bo ta skuteczność, o której mówimy, to jest skuteczność ochrony przed objawowym zakażeniem, czyli takim zakażeniem koronawirusem, które daje symptomy, objawy. Natomiast nawet jeżeli jesteśmy szczepieni AstraZeneca i się zakazimy, to przebieg tego zakażenia ma charakter łagodny, a więc klinicznie nieistotny. To nie jest przebieg ciężki, nie wymaga hospitalizacji, nie ma zagrożenia życia i zasadniczo to z badań wynika, że szczepionka AstraZeneca przed takimi ciężkimi stanami w zasadzie chroni w 100%. I proszę zwrócić uwagę na to, że w wakcynologii osiągnięciem jest przede wszystkim łagodzenie skutków klinicznych zakażenia do poziomu, w którym to one są po prostu nieistotne, a dopiero może drugorzędowym albo trzeciorzędowym celem jest eliminowanie patogenu z populacji człowieka. Ja sądzę, że w przypadku koronawirusa nam się go nie da. Nie uda nam się go wyeliminować całkowicie, on z nami zostanie. Natomiast dzięki szczepionkom po prostu COVID-19 może stać się chorobą, która po prostu będzie przypominała zwykłe przeziębienie. Będziemy mogli zupełnie normalnie z tym żyć, nawet nie wiedząc o tym, że przechodzimy zakażenie koronawirusem.
Tak, jak piszą eksperci, AstraZeneca jest taką szczepionką wektorową, która opiera się na wykorzystaniu fragmentów innych wirusów do wywołania odpowiedzi tych immunologicznej przeciw konkretnemu wirusowi. No w tym przypadku chyba chodzi o ten koronawirusowy SARS-CoV-2. To w sumie szczepionka jest jednak nowszej technologii, tak?
Szczepionki wektorowe są szczepionkami, nad którymi pracowano też już od dawna, w ogóle metody wektorowe, także to nie jest tak samo jak też platforma mRNA, technologia, którą wymyślono na potrzeby tutaj szczepionki przeciw COVID, tylko po prostu kontynuowano prace, które już wcześniej były rozpoczęte. Szczepionki wektorowe testowano przeciwko chociażby eboli. Mhm. Także były platformy, które można było wykorzystać. I jak chodzi o szczepionkę wektorową AstraZeneca, ona wykorzystuje adenowirusa, który pochodzi pierwotnie od szympansów. I on został zmodyfikowany w taki sposób, że w jego genomie, w jego materiale genetycznym wstawiono gen, który koduje białko kolca koronawirusa, a jednocześnie usunięto całe regiony genowe, które są odpowiedzialne za to, że ten wirus jest w stanie namnażać się w komórkach. I w związku z czym po wprowadzeniu on wprowadza, można byłoby powiedzieć, instrukcję, jak komórka ma wyprodukować białko kolca i później to białko kolca jest jeszcze obrabiane wewnątrz i to następnie powoduje odpowiedź układu immunologicznego. Natomiast ważną informacją jest to, że ten wirus w tej szczepionce jest martwy. On nie jest w stanie ani się namnażać, ani propagować w naszym organizmie, zakażać coraz większych ilości naszych komórek i wywoływać choroby. Tak?
Wydaje mi się, że rozumiem. Poczułem się przez chwilę jak na wykładzie studentów medycyny, ale panie profesorze, jaki komunikat płynie z tego wszystkiego dla nauczycieli, a także do innych, tych, którzy są dopiero przed decyzją o tym, czy się poddać szczepieniu, czy nie?
Z tego komunikat jest następujący. Ja co prawda jestem już osobą szczepioną, natomiast gdybym nie był, to nadal chciałbym być szczepiony jakąkolwiek szczepionką, jaka została dopuszczona przez Europejską Agencję Leków, dlatego że to jest ciało bardzo poważne, zrzeszające ekspertów reprezentujących każdy kraj członkowski, w tym Polskę, i która podejmuje decyzje w oparciu o rzetelne dane. I tutaj AstraZeneca, podobnie jak pozostałe dwie wcześniej autoryzowane szczepionki, musiała spełnić te same wymogi, jeżeli chodzi o profil bezpieczeństwa, immunogenność i skuteczność. Jeszcze dodajmy, że jeżeli chodzi o ten ostatni parametr, skuteczność, to założono, że szczepionki przeciw COVID będą miały znaczenie dla kontrolowania pandemii, jeżeli tę skuteczność będą miały powyżej 50%. Także tutaj AstraZeneca spełniła lekką nawiązką ten warunek.
Do tej pory zadeklarowało chęć szczepień, czy zarejestrowało się około 270 tysięcy nauczycieli, to jest jakieś 65% uprawnionych. To dużo czy mało, jak pan profesor to ocenia?
Sądzę, że jak na początek to całkiem nieźle. Myślę, że to mam nadzieję, że ten odsetek jeszcze wzrośnie.
Za chwilę musimy kończyć, ale jeszcze chciałem zapytać, czy takie zachowania, jakie widzieliśmy ostatnio w Zakopanem na Krupówkach, mogą mieć wpływ na ponowny wzrost zachorowań na koronawirusa, na zwiększenie?
Jasne, oczywiście, jeżeli będzie takich zachowań więcej w różnych innych miejscach Polski, to może to się przełożyć na liczbę zakażonych, no i co gorsza, na liczbę hospitalizowanych, bo to jest największy problem. Nie samo zakażenie, ale to ciężkie zakażenie, które wymaga specjalistycznej opieki medycznej.
Czy naukowcy mają jakiś dostęp do jakichś symulatorów, symulacji, które mówiłyby nam, czego możemy się spodziewać w najbliższych tygodniach?
No tak, oczywiście istnieją modele epidemiologiczne, natomiast modelowanie epidemii w sytuacji, w której po prostu zmieniają się obostrzenia, coś jest luzowane, zachowania ludzi się też zmieniają, to w takich warunkach jest bardzo trudno o dokładne prognozy. Natomiast rzecz jasna, jeżeli będziemy luzować, a jednocześnie będziemy obserwować taki, brzydko mówiąc, syndrom psa spuszczonego ze smyczy, to niestety to będzie nam się przekładać na wzrost zakażeń i wzrost hospitalizacji, zwłaszcza biorąc pod uwagę to, że w Europie jest aktywny wariant tak zwany brytyjski, który jest bardziej zakaźny, około 30-35%, więc rozprzestrzenia się łatwiej, co nie znaczy, że jego zakażenie jest cięższe, no ale jeżeli dana wersja wirusa rozprzestrzenia się łatwiej, szybciej, to jednocześnie więcej osób może trafić do szpitala i umrzeć.
Czyli cały czas zalecamy dużą ostrożność. Bardzo, panie profesorze, dziękuję za rozmowę.
Ja również dziękuję bardzo.
Gościem programu był doktor habilitowany Piotr Rzymski z Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, autor wielu prac na temat właśnie pandemii COVID-19, aktywny wykładowca akademicki. Za chwilę, proszę państwa, dalszy ciąg Radioranka z Marcinem Rzyskim, a ja zapraszam jeszcze dzisiaj na Wielkopolskie Popołudnie z Radiem Poznań, w którym między innymi będzie o tym, jak rozumieją wolność słowa politycy Platformy Obywatelskiej, którzy chcą zamykać TVP Info, ale będzie też o tym, jak wielkie serce okazaliście państwo, nasi słuchacze, w zbiórce pieniędzy na budowę domu dla potrzebującej wielodzietnej rodziny z podpoznańskiego Puszczykowa. Roman Wawrzyniak, dobrego dnia, zapraszam. Do usłyszenia.
Kluczowy temat.